Studencka. 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 Studencka popołudniówka. Zapraszamy.
Przy mikrofonie Szymon, zatem czas rozpocząć studencką popołudniówkę. Witam w sposób szczególny wszystkich młodych, no a że sam jestem młody, to również witam również i siebie. Dzisiaj z nami będzie siostra Anna Mika Szarytka.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Siostra Anna, można powiedzieć, zapalona ewangelizatorka, ale również poetka, maluje ikony. Także mamy nadzieję na ciekawą rozmowę z siostrą Anną. No i właśnie, o czym będziemy dzisiaj mówić? Kiedyś pamiętam okładkę jednej książki, w której były takie narysowane, namalowane glany. No i pytanie, czy Jezus dzisiaj poszedłby na przystanek Woodstock w glanach po to, żeby mówić do młodych ludzi o sobie samym i o swoim ojcu, czyli po prostu mówić dobrą nowinę. Dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy z siostrą Anną Miką. Zatem może tak na początek, nie żebym patrzył w siostrze w metrykę, ale urodzenia i tak dalej, ale siostra, co siostrę skłania, żeby teraz, w tym wieku, po tylu latach i po tylu doświadczeniach również coś takiego swojego też życia zakonnego, iść do tych młodych ludzi na Woodstock po to, żeby mówić o Jezusie?
Masz rację, Szymon. Nie jestem pierwszej młodości, ale ponieważ pracowałam też wiele lat w średniej szkole, katechizowałam, więc sprawy młodzieży były mi zawsze bliskie. Zawsze z powodu bolączek i tego, jak przeżywają swoje życie, dotykało to również i mnie. A ostatnie czasy, chociaż już nie uczę w szkole, niezależnie od tego, czy mam bezpośredni kontakt z młodymi ludźmi, czy obserwuję po prostu życie i to wszystko, co dzieje się, czego doświadczamy w jakikolwiek sposób, no nie są mi obojętne losy tych młodych ludzi, zwłaszcza tych, którzy gdzieś się chyba w życiu pogubili, bo tak odbieram po części Woodstock, między innymi. Chcę się również w jakiś sposób dzielić swoją wiarą, doświadczeniem mojego życia, w moich relacjach z Panem Bogiem. I na pewno ci ludzie, których spotykałam już od 4 lat na Woodstocku, są zawsze w moich modlitwach, w moim sercu. Widzę ich oczyma wyobraźni, pamięci. Ogarniam modlitwą. Po prostu człowiek chce się dzielić z kimś, kto mu nie jest obojętny tym, co jest dla niego najdroższe, najważniejsze. I dlatego też pewnie Woodstock.
Powiedziała siostra takie mocne słowa też, myślę. Dzielić się swoją wiarą. Ja pamiętam na tegorocznym przystanku Jezus, bo również miałem możliwość być tam. Kazanie biskupa Dajczaka, w którym powiedział, że tym, co motywuje nas do tego, abyśmy szli na pola przystanku Woodstock mówić o Jezusie, jest to, co mówił apostoł Jan bodajże. Myśmy poznali.
I uwierzyli.
Tak, dokładnie.
Poznali i uwierzyli miłości. I myślę, że tutaj właśnie no, jest jakby sedno. Jeśli ktoś w swoim życiu spotkał się z Jezusem, żywym Bogiem, pragnie się dzielić tym doświadczeniem na miarę swoich możliwości, na miarę swojego przeżywania tych relacji z tymi, którzy albo gdzieś się pogubili, albo gdzieś tę wiarę zatracili, albo są na etapie poszukiwania, bo często, o tym pewnie jeszcze wspomnimy, ci młodzi ludzie na sam początek deklarują się, że są ateistami. Okazuje się, że to nie jest tak do końca. A więc jest gdzieś poszukuje w tych młodych ludziach jakiegoś ziarenka, żeby można było gdzieś tam zasiać, żeby można się było na tej płaszczyźnie podzielić z tym człowiekiem doświadczeniem wiary.
Zanim przejdziemy do tego, co tak naprawdę działo się na polach przystanku Woodstock, jeżeli chodzi o też siostry tam obecność, ja bym chciał zapytać też o to siostry doświadczenie żywego Boga, który rzeczywiście kocha. Ma siostra taki moment przełomowy rzeczywiście w swoim życiu, taki kluczowy, do którego siostra często wraca?
Jeśli chodzi o Woodstock, tak?
Nie,
czy nie w ogóle?
Teraz mówię ogólnie o życiu.
O moim doświadczeniu tak. Boga. Tak, to jest takie bardzo osobiste, bardzo intymne, bym powiedziała wręcz, doświadczenie Boga. I na pewno nie będę o tym mówić na antenie Radia Maria, ale jest to takie doświadczenie, które niezależnie od tego, jak życie, jak się układa życie, bo jest ono po prostu barwne. Raz są kolory szare, raz ciemne, raz jasne, ale niezależnie od tego właśnie, jak ono się układa, zawsze w najtrudniejszych chwilach wracam do tego momentu. Przypominam sobie świeżość tego spotkania i oczywiście dziękuję Bogu, że takie doświadczenie miało miejsce w moim życiu. Czas może je zatrzeć, może troszeczkę przyprószyć, ale wiem, że ono się kiedyś zdarzyło. I potem, jakby czerpiąc z tamtego doświadczenia, próbuję dźwigać i siebie, i dźwigać innych tym doświadczeniem, nie mówiąc o nim, co konkretnie się oczywiście zdarzyło, prawda? Ale ciągle świadomość obecności Boga w moim życiu jest obecna.
Ja pamiętam, tak słuchając siostry, przypominam sobie też moje doświadczenie osobistego spotkania też z Panem Bogiem i pamiętam też słowa takiego mojego przyjaciela już teraz, księdza Marka Muzyki, który powiedział, że rozpoczyna się wszystko od decyzji, którą podejmujemy, decyzji wierności Panu Bogu, powierzenia Mu samego siebie. No i też widzę z perspektywy czasu, że cały czas do tej jednej decyzji wracam i ona motywuje tak naprawdę mnie do tego, aby w tej miłości, która raz się rozpoczęła, wytrwać cały czas. Nic nas nie oddzieli od miłości Jezusa, to jest hasło tegorocznego przystanku. Jezus, jak siostra rozumie te słowa, również z perspektywy rekolekcji, które mogła siostra przeżyć, rekolekcji prowadzonych przez księdza biskupa Grzegorza Rysia, no i też z perspektywy chrześcijan, którzy umierają za wiarę, bo właśnie tego dotyczył też tegoroczny przystanek właśnie chrześcijan, którzy giną w Syrii i w Iraku, oddając życie w imię miłości do Boga.
Muszę powiedzieć tak, rekolekcje, które były prowadzone przez księdza biskupa Rysia, były mocne. Mówię o sobie. Przewartościowywały czasami pewne schematy, które gdzieś były ukute. Na pewno dawały bardzo dużo wglądu w osobistą relację z Bogiem, w moje wnętrze. Czasami były to niemalże obroty o 180 stopni, niezależnie od tego, że człowiek, wydawałoby się, że gdzieś wszystko to jest znane, że to jest takie proste. Wcale nie. Tutaj biskup Grzegorz Ryś akcentował między innymi, przypominam sobie, coś tak bardzo ważnego, że my jako ewangelizatorzy nie powinniśmy nikogo osądzać, ale uczciwie odpowiedzieć sobie na pytanie, co nas nasyca. Czy przypadkiem to, czym karmimy się, nie sprowadza na nas śmierci? Mocne słowa, prawda? Na pewno były one bardzo głębokie, bazujące na tej Ewangelii. I na tych, te słowa, że nic nas nie może odłączyć od miłości Chrystusa, były takim motywem przewodnim przez wszystkie konferencje w różnych aspektach, przez przywoływanie pewnych fragmentów Ewangelii i pięknie rozpracowywane Boże miłosierdzie. Tu jeszcze problem prześladowanych chrześcijan. Powiem tak. Nie wiedziałam, że taki będzie temat nawet na tych rekolekcjach. Ale kiedy zobaczyłam przy rozdawaniu tego pakietu koszulki i smyczy z identyfikatorem, pierwsze co uderzył mnie ten kolor właśnie, bo był związany, nawet koleżance mojej współsiostrze mówią, no, czy takie pomarańczowe. Ja mówię, wiesz, mnie się to kojarzy jednoznacznie z tym, jak idą na śmierć chrześcijanie, mają zakładane pomarańczowe koszulki. Na drugi dzień było wyjaśnienie tego. A problem prześladowanych chrześcijan jest mi bardzo drogi, głęboki i bliski, czemu dałam wyraz w jednym z wierszy w ostatnim tomiku, właśnie poświęcony prześladowanym chrześcijanom, świat XXI wieku, o tym, jak oni giną. Niezależnie od tego, co robimy w każdej chwili, oni wciąż giną. To też jest takie bardzo mocne i modlitwa, przede wszystkim modlitwa. Z jednej strony trudno powiedzieć, bo to nie jest radość, ale ucieszyłam się, tak mogę powiedzieć, ucieszyłam się, że te rekolekcje tak bardzo są poświęcone prześladowanym chrześcijanom, że my wszyscy w jakiś sposób się z nimi chcemy łączyć, chcemy się solidaryzować, chcemy ich wspierać, chcemy się modlić. Chcemy dawać też świadectwo przez to utrudzenie, które nas na Woodstocku, przecież sam pobyt nie tylko na Woodstocku, ale i na polu namiotowym, to nie są warunki klasztorne, nie są to warunki jakieś komfortowe, żaden pokój, nawet żadna jakaś cela, ani jakikolwiek pokój. To są namioty i tak jak wszyscy dzieliłyśmy zimno i chłód i jedzenie zupełnie inne, prawda? To też jest w jakiś sposób ofiara. Ofiara i tutaj w tym roku szczególnie na rzecz prześladowanych chrześcijan. Nie mówiąc już o samym polu stokowym. Kurz, hałas, smród, prawda?
No ja tego kurzu tak nawet mocno doświadczyłem, dlatego że przez 2 dni potem miałem problemy, jeżeli chodzi o mówienie i wydobycie głosu. Siostra jest takim najlepszym przykładem, że w każdym wieku można się też nawracać cały czas do Pana Boga. Ja też miałem takie doświadczenie podczas rekolekcji ogromnej wdzięczności też Panu Bogu za Jego miłość, za Jego obecność też. Patrząc gdzieś z perspektywy tych kilku lat, w których gdzieś tam ja też mogę być blisko Niego. Natomiast też zapytam siostrę już o typowo przystanek Woodstock. Jak została siostra przyjęta przez tych młodych ludzi, którzy tam przyjeżdżają na te kilka dni?
Muszę powiedzieć tak, patrzę na przestrzeni przez pryzmat tych 4 naszych spotkań, przynajmniej tam byłyśmy 4 lata pod rząd. Chodziłam z moją współsiostrą, z siostrą Haliną najczęściej, przyłączał się do nas od czasu do czasu świecki ewangelizator, ale w większości przypadków chodziłyśmy we 2 i tu mogę dać takie świadectwo, jak odnosili się Woodstockowicze do nas jako sióstr zakonnych, prawda, bo tutaj habit jest szczególnym znakiem sprzeciwu albo w te, albo we w te, jak mówisz, prawda. Albo powiedzą na wszelki wypadek pochwalony, albo można usłyszeć wiele nieciekawych epitetów. I muszę przyznać z takim wewnętrznym też i pokojem, bo za każdym razem, kiedy mamy jechać, przeżywamy pewnego rodzaju niepokój, obawy. Różnie może być, bo agresji jest coraz więcej, prawda? Ale tak Pan Bóg sprawia, że kiedy wchodzimy na to pole Woodstockowe, no daje nam jakby odwagę i ci ludzie, muszę powiedzieć, że w większości przypadków sami nas zaczepiali. Zaczepiali, żeby porozmawiać, żeby usiąść. Oczywiście siadałyśmy tak, jak stałyśmy, a więc na krawężniku, na asfalcie, czy to gdzieś na piachu jakimś, czy na jakichś trawach. I wiele razy usłyszałyśmy takie słowa: dobrze, że siostry tu są. Cieszymy się, że jesteście. Na nas tam, na wszystkich, słyszałyśmy, że mówią na nas Jezuski, na wszystkich ewangelizatorów Jezuski. A tutaj między innymi właśnie jeśli chodzi o takie bezpośrednie zetknięcie z habitem, nawet starali się nie przeklinać. Kiedy ktoś tam trzymał piwo oficjalnie, ostentacyjnie, no to albo schował gdzieś, albo odłożył, albo pytał, czy może zapalić. I w tych relacjach takich, no bezpośrednio osobistych już, oko w oko, oni okazywali dużą życzliwość nam jako siostrom. I nawet jak zaczynałam, czy oni zaczynali rozmowy, to mówię tak, żartobliwie, mówię, zobacz, chcecie porozmawiać? Tak. Mówię, zobacz, no nie jestem pierwszej młodości. Stawiam warunek. Oczywiście dany Woodstockowicz takie oczy, bo to była taka prawie, że klasyczna taka przedrozmowa. I mówię, wiesz, jak usiądę, a będziemy tu długo rozmawiać, to ja tak sama nie wstanę. Musisz mnie podźwignąć. Ależ oczywiście, siostro. I zawsze okazywali się dżentelmenami. Nawet ostatnio dali mi swoje tam plecaki wielkie, wypchane. Mówię, zobacz tutaj, no jak usiądę? Tu jest naplute. No nie mogę tu usiąść, bo tu wszystko jest naplute, oplute. On mówi, no to dobrze, niech siostra usiądzie. Bardzo często właśnie spotykaliśmy się z wielką życzliwością ze strony Woodstockowiczów. Jeśli chodzi o takie spotkanie, a o rozmowy, no to nie wiem, czy będzie dalsze pytanie.
Tak,
czy...
ale to po krótkiej przerwie muzycznej porozmawiamy o konkretnych rozmowach, tak żeby trochę poczuć klimat przystanku Jezus i modlitwy, która również tam ma miejsce. Jak piękne jest mieszkanie tego zespołu Przystanek Jezus.
Jak piękne jest mieszkanie Twe.
Trwa studencka popołudniówka. Ja przypomnę, że naszym gościem jest siostra Anna Mikasza-Rytka, a tematem dzisiejszego naszego spotkania jest oczywiście przystanek Jezus, no i ewangelizacja na polach przystanku Woodstock. Właśnie siostra dzieli się z nami swoim doświadczeniem tych różnych spotkań. Zatem może właśnie zapytam teraz o te szczególne spotkania z tymi Woodstockowiczami. Czy ma siostra te takie rozmowy, które rzeczywiście zapadły siostrze w sposób szczególny w pamięć? No i te problemy ludzi, z którymi rzeczywiście oni się zmagają, a w których starała się siostra również w jakiś sposób im pomóc?
Tych ludzi, którzy przewijają się teraz, choćby nawet w tej chwili w mojej pamięci, jest bardzo dużo, bardzo wielu. Byli to ludzie w różnym wieku, przeważnie oczywiście młodzi ludzie. I przeważnie byli to chłopcy, gdzieś tak około 25-30 lat. Najczęściej, kiedy pojawiały się dziewczyny, które gdzieś tam przy nich, ale z boku nieco, stawały. Małżeństwa nawet były, pseudomałżeństwa, to znaczy żyjące w konkubinacie. Tych problemów było bardzo, naprawdę dużo, skala tych problemów. Może spróbuję jakoś tak bardzo przekrojowo, a potem podam jakiś szczególny przykład. Przede wszystkim, no tak zauważyłyśmy, chodząc z siostrą, że ci ludzie mają przede wszystkim bardzo wiele problemów ze sobą samymi, ponieważ ich rodziny są najczęściej albo rozbite, albo gdzieś zupełnie dysfunkcyjne, tak byśmy to powiedzieli. Są to ludzie zbuntowani przeciwko wszystkiemu i właściwie ogólnie wszystkim, ale rozmawiając z nami, doświadczałyśmy takiej sytuacji, że chociaż na początku na przykład ci młodzi ludzie zastrzegali się, tak, ja nie jestem wierzący, ja już nie jestem wierzący, jestem ateistą, ale pytań mieli bardzo dużo. Nie mogli też uwierzyć, kiedy mówiłyśmy im, że Pan Bóg naprawdę ich kocha i niezależnie od tego, w jakiej są sytuacji, czy rodzinnej, czy materialnej, czy nawet choćby tutaj na Woodstocku, że zawsze, dopóki żyjemy, mamy szansę, zawsze możemy powrócić i Pan Bóg czeka. I po prostu próbowałyśmy im też jakoś uświadomić, że są dziećmi Bożymi. I co się okazywało? Ci ludzie wprost nie wierzyli, bo mówią, to niemożliwe. No my mówimy, to też jest dla nas niemożliwe, żeby Pan Bóg był aż tak miłosierny, a jednak Pan Bóg przewyższa wszelkie nasze tutaj, prawda, pojęcia i oczekiwania. Mam w oczach człowieka, miał 23 lata, nie będę mówić na imienia, chociaż to właściwie jest i tak anonimowy. Powiedzmy sobie, że miał na imię Tomek i podszedł do mnie, oczywiście bardzo wyćwiekowany, najbardziej ubarwiony jak tylko możliwe, stanął i w milczeniu chwilę tak patrzył na mnie takimi bardzo, bardzo smutnymi oczyma. I w pewnym momencie powiedział bardzo spokojnie, nie był pijany: straciłem sens życia. Nie mam sensu życia. Noszę w sobie tylko pustkę. I opowiada bardzo krótko, zwięźle, ale bardzo dogłębnie, przejmująco, że ta jego pustka trwa już od kilku lat. Wieczorem zapija, żeby tę pustkę zagłuszyć, ale rano wstaje, mówi, że jest jeszcze w jeszcze gorszym stanie. Takich ludzi, którzy szukają Boga, albo miałyśmy też takie na przykład doświadczenie ludzi, którzy, jak mówię, są ateistami, a jednak mówią tak: popieram to, co robi Kościół w dziedzinie moralności, chociaż jestem ateistą. Nawet nam pomagali ci ludzie, przysłuchując się, ci młodzi ludzie, bronić naszych argumentów, kiedy była dyskusja, że Kościół to jest oczywiście źle, bo najczęściej mówili tak ci młodzi ludzie: Pan Bóg tak, Jezus tak, ale Kościół nie. I to było praktycznie konstans. Natomiast po jakiejś dłuższej rozmowie, no czasami te nasze próby wytłumaczenia, przynajmniej podawania konkretnych przykładów, zdawało się, że docierają. Co z tym Pan Bóg zrobi, nie wiemy, ale to było takie sianie. Nie zapomnę człowieka, który na dzień dobry powiedział: jestem ateistą, właściwie nie będziemy rozmawiać. Ja mówię, oczywiście, że nie szanuję twoją wypowiedź, twoje zdanie, ale tak go coś intrygowało, ale mówi, możemy jednak. Proszę sobie wyobrazić, rozmawialiśmy półtorej godziny i ten człowiek, który miał 27 lat, po trzecim roku studiów niedokończonych, zaczął opowiadać swoje życie. Ja mówię, zgadzam się na rozmowę, ale umawiamy się, że tylko argumentami. Słuchamy się wzajemnie, nie przerywamy sobie. I rzeczywiście, półtorej godziny to była piękna rozmowa. Dla mnie to było niesamowite doświadczenie, że ten człowiek raz w tej swojej szczerości, bo czuł się anonimowy, mógł to powiedzieć, wyartykułować, wypowiedział bardzo wiele ważnych spraw, i to osobistych, rodzinnych, społecznych. I tak słucham, słucham go i mówię, słuchaj, po jakiejś godzinie rozmowy, wiesz, ja nie wierzę, że ty jesteś ateistą. Widzę ciebie, jakbyś był za szybą w stosunku do Pana Boga. Ta szyba jest w tej chwili dosyć gruba, ale jeśli chcesz, pomodlimy się, żeby ta szyba stała się cieńsza. Chcesz się pomodlić? Jasne. Proszę sobie wyobrazić, on modlił się ze mną: Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo. Ja mówię, co jeszcze umiesz? Anioł Pański. I potem na końcu, prawie z płaczem, kiedy tak na pożegnanie już przytuliliśmy się, i mówi tak: siostro, ja przyjdę do was tam na przystanek Jezus, ja do spowiedzi pójdę. Kiedyś myślałem o kapłaństwie, bo przecież miał dobre podstawy i gdzieś się pogubił w życiu. Nie wiemy nigdy, jak to będzie owocować, jak to owocuje. Spotykałyśmy również ludzi dorosłych, takich, którzy mówią: przyszliśmy zobaczyć, co tu jest, skonfrontować z tym, co widzimy w telewizji, z tym, co tutaj się dzieje. To też było takie doświadczenie odkrycia, w cudzysłowie odkrycia przez nich samych tego, co tu się dzieje. Byli to ludzie bardzo często, jak mówię, poranieni, pogubieni, ale otwarci. I te rozmowy, które były, mówię teraz o sobie, bardzo takie dla mnie też i przejmujące. Często w duchu modliłam się: Boże, pomóż mi, co mam temu człowiekowi powiedzieć? Bo tak naprawdę, no, jest tak bardzo sfrustrowany, ma tyle argumentów na nie, od czego zacząć? To rzeczywiście, to tylko Pan Bóg przychodzi z pomocą, żeby czasem słowo, czasami jakieś zdanie, i gdzieś ten człowiek, no, inaczej patrzył, ale też i nie zawsze, nie w każdym przypadku, prawda? Były na przykład takie też, no, smutne sytuacje, kiedy widziałyśmy poprzebieranych za zakonnice, za księży, ludzi, i kpiących wręcz, prawda, z kościoła. No to nawet sama podeszłam kiedyś do takiej przebranej dziewczyny i mówię: szczęść Boże, a ona Nie wiedziała, co mu odpowiedzieć. Ja mówię, z jakiego jesteś zgromadzenia? Ja jestem przebrana. No to, no przecież widzę. A dlaczego tak zrobiłaś? No tak, żeby tak trochę, no tak dla szpanu. No i pytam, byłaś chrzczona? Tak. Bierzmowana? No już nie. Ja nie wierzę już w Boga. I zaczyna się, i zaczyna opowiadać. I mówię, proszę cię, jeśli jesteś tutaj w takim przebraniu, ponieważ wszystko, co robisz, idzie na nasze konto, obiecaj mi, że przynajmniej zachowasz się z godnością. Nie będziesz miała piwa ani papierosów w ręce w tym czasie. No obiecała. Czy zrobi to? Nie wiem.
Ja tak słucham teraz siostry, właśnie to pytanie mi zapadło teraz w pamięć. Co mam temu człowiekowi powiedzieć? Kiedy ja zastanawiam się na przykład nad celem tych spotkań, w pierwszej kolejności myślę, że jest to przede wszystkim najpierw też doświadczenie dla tych ludzi, że komuś na nich zależy też, naszej takiej ludzkiej, prostej miłości i też tego, że ktoś chce z nimi rozmawiać, ktoś chce z nimi być. Jaki cel przyświecał też siostrze podczas tych rozmów i co przede wszystkim starała się siostra przekazać tym ludziom?
I tutaj podtrzymam też twoją obserwację, twoją wypowiedź. Rzeczywiście dla nich oni często mówili tak, po co wy tu jesteście? Dlaczego wy tu jesteście? A my właśnie mogliśmy mu powiedzieć, dlatego, że Pan Bóg kocha ciebie i przez nas, przez naszą posługę posyła nas do was, żeby wam to właśnie powiedzieć. Ale to jest niemożliwe. Właśnie to jest możliwe. Zobacz, co by mnie tutaj przynagliło. No pewnie też miłość do człowieka. I tutaj właśnie to, żeby powiedzieć im, że Bóg ich naprawdę kocha. Były też takie sytuacje, no już pewnie nie będziemy mieli czasu, ale po trzykrotnym umyciu nóg przez dziewczynę, ponieważ myła nogi za darmo, przyszedł taki człowiek i mówi, umyj mi nogi po raz trzeci, 3 razy mu umyła nogi, tak jak Pan Jezus mył w czasie ostatniej wieczerzy. I kiedy trzeci raz mu umyła te nogi, z pokorą rozpłakał się, usiadł i przeprosił ją za to, że był taki grubiański. I zaczął opowiadać o swoich doświadczeniach. Coś w nim pękło. Pozwolił sobie też powiedzieć, pozwolił rozmawiać. No, ten Bóg był mu bliższy przez to, że ten ktoś go nie odrzucił, mimo że on sam był bardzo taki agresywny. Bardzo dużo przypomina mi się w tej chwili jeszcze doświadczeń takich. No, pewnie nie będzie czasu o wszystkim opowiedzieć. Ale niezależnie od tego, warto do tych ludzi pójść, przypomnieć im, że nie są osamotnieni, że nie są zostawieni na pastwę, że wszystko może przeminąć, ale Pan Bóg naprawdę wciąż na nich czeka, że ich kocha, że czeka na ich powrót. To dla nas było też takie bardzo mocne, dla nas, którzy szliśmy ewangelizować też, nie?
Na pewno. No i ja też przypominam sobie taką historię moją też ze Sławkiem Szmalem. To jest bramkarz reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych. Kiedy on spotkał się z młodymi ludźmi od nas z Pleszewa, powiedział wtedy, że to nie znaczy wcale, że jeżeli nie udało się komuś w waszej rodzinie, nie znaczy, że wam się musi nie udać. Także warto do tych ludzi iść, bo oni też niosą w sobie jakąś konkretną wartość i też mogą, również możemy się od nich czegoś nauczyć za każdym razem. Ja dziękuję siostrze za dzisiejszą wizytę. Było mi bardzo miło, że siostra mogła dzisiaj gościć w naszej audycji, tym bardziej, że widzimy się na co dzień w redakcji informacyjnej Radia Maryja.
Dziękuję bardzo również i bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam, a szczególnie te siostry z naszej prowincji chełmińsko-poznańskiej, które były na Woodstocku, na przystanku Jezus i na Woodstocku. Serdeczne Bóg zapłać i wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam.
Teraz już zapraszamy na kartkę z kalendarza Powstania Warszawskiego. Do usłyszenia za tydzień.